Jak tylko powiedziałem, że bardzo ceniona gra, to poleciałem na Steama zobaczyć recenzję.
I?
Pierwsza recenzja, jaka mi się trafiła, to było jedno słowo. Kupsko. Nie wiem, na pochybę idiotom, którzy kupują PlayStation.
Plus jeden, a ja mówię z ich perspektywy, bo... Jak to? Jak to? Halo, stop. Zamknęli przecież jedzenie.
A to już nie będzie, to już jest oficjalne anulowanie wir. Okej. Okay.
To wszystko racja, zmienia, tak, to wszystko zmienia. Lepiej nie wiedzieć, czym on tam kręci.
Kontynuuj, po prostu idź dalej, bo to...
Nie pamiętam, w którym podręczniku od historii były krasnoludy.
Jeszcze nie dotarłeś, najwyraźniej.
No najwyraźniej tak.
Witam serdecznie na podcaście Jeszcze Jeden Quest. Podcaście, na którym mówimy o grach, newsach z giereczkowa, a także troszeczkę o technologii. Ja nazywam się Raukiuk, a ze mną, jak zazwyczaj, Raut.
Dzień dobry, witam dziwne, wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
Dziwne, nietypowe było to wejście, takie...
Może się przerywa w środku.
Ale nie, ogólnie początek jakoś inaczej zaczął. Tak nie
całkowicie, żeś przestawił szyk.
I mogą się przecież słuchacze znudzić, tak? Trzeba zmienić po tych 31 odcinkach, bo to jest odcinek 32.
No.
Dzisiaj będzie odcinek o newsach. Podsumowujemy tydzień. Drugi i trzeci grudnia, bo ostatnio, jako że nie mieliśmy czasu nagrywać, niestety, po co mówiłem, nie tydzień, tylko dwa tygodnie, przez jeden odcinek, ale będą i tak dwa odcinki, bo sumowaliśmy ostatnio The Game Awards, do odcinka, do którego zachęcamy.
Mhm.
I co? Czyli podsumowujemy od 6 grudnia do 18, bo nagrywamy to 18 grudnia. Przypomnę tylko jeszcze, jaki mamy segmenty na podcaście. Rozgrzewka, na której rozmawiamy, co tam u nas ostatnio. Perełki tygodnia, gdzie ja przedstawiam jakieś tytuły, nowe zwiastuny.
Michał, ja oglądam je po raz pierwszy.
Zazwyczaj.
Nie mam pojęcia, co się dzieje.
I zaskoczony opowiada: o Jezu Paweł, jakie to fajne znalazłeś rzeczy tym razem. Wcale tak nigdy nie mówi.
No, zobaczymy.
Następnie segment pomniejszych newsów, czy takie mniej ważne po prostu newsy. Potem grube newsy, te najważniejsze, które naszym zdaniem były w tym tygodniu.
Zazwyczaj pomniejsze newsy zawsze się jakoś tak bardziej rozwlekają niż te grube.
Jakoś tak wychodzi, no. Najwyraźniej lubimy wywyższać te pomniejsze, mniejsze rzeczy. Pewna równowaga musi być. Przestań się bawić tym gwoździem, bo zaraz ci spadnie i będę musiał to usuwać ze ścieżki.
Ale ten odcinek
montuję. No dobrze, no to ty będziesz się męczył, jeśli spadnie. Nie umiesz kręcić długopisami. Gwoździami tym bardziej.
Długopisami umiem, to jest akurat ten, a potem to nie jest gwóźdź, to jest...
A wyglądał. Nekromancy.
Nie mogę powiedzieć, co to jest.
Jasne. Lepiej nie wiedzieć, czym on tam kręci.
Kontynuuj, po prostu idź dalej, bo to...
Dobrze, to powiedz, co tam u ciebie. Co takiego ciekawego się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania?
Zrobiłem sobie tosty.
Dobrze, no to tak, rzeczywiście minęło około 20 minut od nagrywania ostatniego odcinka, więc dużo się nie zmieniło. Ja za to przypomniałem sobie o jednej rzeczy, o której nie opowiedziałem na ostatnim odcinku, że kupiłem w końcu sobie LEDy i mam pilocik i mogę sobie śmiesznie zmieniać kolorki, czego ty nie będziesz widział, niestety.
Tak, widzę, jak twoja kamerka nie odrabia i po prostu kompresja szafuje nagranie.
Tak, ale na przykład teraz mam czerwony i ładnie mi świeci za biurkiem, LEDami. Po prostu gamer jestem po prostu teraz.
Ja też mam diodę RGB. Jedną.
Jedną. Na górze ci świeci, tak? Nad głową.
Nie, mam.
A. Myślałem, że masz jako żarówkę.
Tu mam takie, nie RGB. A gdzieś tu powinna być... O! Patrz, tu jest taka jedna trzykolorowa, którą można sterować.
Integrujące. Dobrze. I tak w ogóle to jest odcinek świąteczny. Więc dzisiaj będzie świątecznie. Zakładajcie czapeczki Mikołajów i inne takie rogi Leniferów. To są rogi poroża chyba.
Poroża.
I
mogą być i porogi.
Porogi mogą być. I zanim bardziej się wygłupię, jeszcze tylko powiem, że ciekawostka, jeśli następnym razem, bo nie tak dawno mówiłeś, że przestałeś opłacać abonament Xbox Game Pass.
No niestety.
To ci teraz powiem, że już nigdy nie będziesz mógł opłacić tego abonamentu.
Dlaczegoż to?
Dlaczego? Ponieważ Game Pass zmienił nazwę na PC Game Pass, a nie Xbox Game Pass, żeby były inaczej nazywane te abonamenty. Ale co ciekawe, dlatego że to jest teoretycznie nowa usługa pod nową nazwą, to niewykluczone, że niektóre osoby, jako że używały jako Xboxa, czy częściowo Xboxową tą. Po prostu wydaje mi się, że możliwe, że będzie można odnowić znowu za 4 zł. Więc fajnie.
To brzmi fajnie.
Przynajmniej niektóre osoby tak mówiły. Więc nie dam głowy, ale może będzie tak.
To będę musiał sprawdzić, ale nie istniało już wcześniej coś takiego jak Game Pass tylko na PC-ty? Tylko on nie był ograniczony względem Game Passa Ultimate?
Nie. Znaczy, on był, tylko że nazywał się nadal Xbox Game Pass. Teraz po prostu zmienili nazwę. Żeby się nie mieszało, bo czasem inne gry wchodzą do konsol, inne do usługi.
No PC. Tak, to racja. No to mam nadzieję, że w takim razie ta usługa stricte PC-towa będzie trochę tańsza. Chociaż z drugiej strony ja teraz się zastanawiam, wiesz co, to jest akurat. Nie mamy tego rozpisanego jakoś bardziej, tego nikt tematu nie wgłębił.
Nie, po prostu stwierdziłem, że to jest tak nikły temat, że nawet nie będę zapisywał linka do newsa o tym, nie będę to wsadzał w segment pomniejszych newsów.
A mnie to na przykład interesuje, bo pytanie, czy jeżeli kupię stricte PC-towego Game Passa, to czy na przykład stracę dostęp do chmury?
Nie, chmura nadal jest. To jest wszystko to samo, to po prostu jest nazwa i spokojnie.
Okej. Dobrze.
Ja nawet zapisywałem wcześniej jako pomniejsza chyba newsa, usunąłem, bo chciałem po prostu wspomnieć na początku tak krótko. Ale przechodząc do perełek tygodnia. Pierwszy z takich segmentów, w którym trochę powiemy, co tam w Gieryczkowie. Pojawił się zwiastun gry od hogów, czyli Flying Wild Hog, wieprzów, Tek to Yomi. Zwiastun tej gry mogliśmy już wiedzieć częściowo na E3. Teraz jest nowy zwiastun z gameplayem, w którym możemy zobaczyć trochę więcej feudalnej Japonii stylizowanej na czarno-białe filmy Kurosawy. W walkach najważniejsza ma być cierpliwość i wyczucie czasu. Spotkamy dodatkowo wielu wrogów uzbrojonych w przeróżne uzbrojenie. Gra trafi w dniu premiery do Game Passa, nawet do tego PC Game Pass, nazywającego się, w 2022 roku.
Jak 2022 uda mi się znowu odnowić Game Passa i jeżeli to będzie w Game Passie, to może, sprawdzę, nie wiem.
Jak ci to wygląda? Bo teraz rozumiem, oglądałeś zwiastun.
Czarno-biało mi to wygląda.
To ci powiem, tak powinno.
Jakbyś tak chciał powiedzieć bez koloru. Zero głębi, zero...
Nie no, głębia jest. To się nazywa Valor. Valor ma głębie.
Ile głębi fabulaty.
Co?
Nic. Paździerz byś wybrał u ciebie.
Okej. Okay. Czyli rozumiem jakoś bardzo ten... Cię nie zachwyca? Mnie bardzo ciekawi. Lubię klimaty Japonii. Choć na przykład wydaje mi się, że ta Japonia, jak na przykład była w tym, jak się nazywała, Ghost of Tsushima, tam była taka zbyt przerysowana, to była taka bajkowa Japonia i czegoś mi tam brakowało w tym i nawet aż tak się nie intrygowałem tym, tą grą, ponieważ, znaczy nie mam PlayStation, ale...
Znaczy powiem ci tak, no...
No, nawet po gameplayach czułem, że Ghost of Tsushima jest jakiś taki nie do końca tą Japonią, taką trochę bardziej zachodnią, a tutaj czuć tą taką japońskość.
Tak, znaczy tylko powiem, że to myślę, że bardziej by mnie bardziej by mnie dyrektują i przyciągnęło to, co powiedziałeś, niżeli to, co zobaczyłem. Mi się po prostu stylistyka jakoś tak się średnio podoba.
Okej.
Okay. Jakoś tak kompletnie... Okay. W sensie pomysł może być ciekawy, ale wykonanie, ten rzut... Takie podejście do tego jakoś kompletnie nie leży.
A oglądałeś filmy Kurosawy?
Nie.
No to może dlatego. Ja też nie oglądałem, ale wszystko mnie interesuje. Ale myślę, że to też do osób, które lubią po prostu filmy Kurosawy, bo to daje hołd trochę tym filmom.
No pewnie tak, pewnie jak chodzi.
Dobrze, ale kolejna perełka. Demo Lud Rivera. Indyk, o którym wydaje mi się, że pół roku temu, jak już zaczynaliśmy podcast
prowadzić. Tak, wspomnieliśmy.
Wspominałem.
O tym. Ja już doskonale wiem, o co chodzi. To jest to połączenie roguelike'a z Tetrisem.
Tak, dokładnie. Czekam na ten tytuł dość od dawna. Pracuje nad nim Staka Studio oraz wspiera go Super Hot Present, czyli polskie studio, oraz Slovak Arts Council. Od niedawna, jak wiemy, także dofinansowane jest od Microsoftu i gra trafi do Game Passa. A czym jest gra? Jest połączeniem właśnie Tetrisa z Rogalikiem w sosie Bloodborne'owym. Przemieszczamy się po kanale na tratwach w kształcie przypominających klocki z Tetrisa. Poruszamy się naraz postacią, jak i tymi klockami, na których stoi nasz bohater. I tak przemieszczamy się po kanałach, zwiedzając i pływając, aż nie zginiemy i nie ponowimy próby dotarcia do bossa lub do czasu zdobycia doświadczenia lub danych przedmiotów. Gra ukaże się w następnym roku. I gra jest dostępna za darmo, demo, na Steamie, a także w tej platformie Xboxowej, znaczy no, PC Game Pass w tej aplikacji. I można grać za darmo. Nie wiem na jak długo, chyba do 21 grudnia, ale głównie dam. Ogrywałem ten tytuł i jest naprawdę ciekawy, bo... Tak. Jest to ciekawe, naprawdę. I do takiego gameplayu się nie spodziewałem, że będzie taki przyjemny. Też obawiałem się, że nie będę potrafił kontrolować i tych poruszania tych klocków, a zarazem postaci, ale da się spokojnie to wyczuć po czasie. Brakowało mi jedynie trochę celności w tym demie. Dodam tylko, że na pewno jeśli ktoś lubi Bloodborne'a, to polubi taki klimat. I co?
Jeszcze z ciekawości. Te platformy po prostu poruszają się wtedy, kiedy my się poruszamy na tych platformach, czy trzeba wcisnąć jakiś specjalny przycisk do sterowania platformami?
Nie, wystarczy, że staniesz i ten. I to jest tak, że...
I nie da się tego w żaden sposób zablokować. W sensie, jeżeli na przykład chcesz dać kroka w lewo, ale nie chcesz, żeby platforma ci zrobiła odskok w lewo, to ona i tak zrobi ten odskok.
W sensie to jest tak, że ty kierujesz tymi... masz dwa analogi.
Mhm.
Jak wejdziesz na platformę jednym analogiem, to drugim, niezależnie jak się porusza postać, poruszasz klockiem.
Aha, dobra, czyli platformami się porusza całkowicie niezależnie od ruchu postaci.
Tak. Dokładnie. I się obawiałem, że ciężko będzie, wiesz, naraz poruszać. A to jest świetne właśnie w tej grze zrobione, że na przykład masz przeciwnika na długim krosku, który gdzieś jest w tunelu, przygotowujesz się do ataku, przesuwasz krocek, doskakujesz do niego, atakujesz, odskakujesz i odsuwasz krocek. I możesz tak się cały czas tak bawić w kotka i myszkę, przesuwając i odsuwając krocka.
Okej. Okay.
I to jest bardzo takie, czasem powiedzmy, takie trochę na logiczne myślenie, żeby w jakiś sposób doskoczyć do przeciwnika, żeby nie miał szansy cię dopaść.
No szczerze. Szczerze, właśnie jeden powiedz. Zobaczymy, może ten. Może nie. Później wieczorem, albo kiedyś tam przejrzę, zobaczę.
Obczaj, sejo, bo warto, tak. Myślę, bo jest ciekawy ten tytuł, po prostu gameplayowo. I mam kolejną perełkę, tylko że tutaj nie przygotowałem się.
No właśnie, nie przygotowałem. Widzę, w sensie jest tak bardzo na końcu, że sobie prawie to pominąłem.
Tak, bo to jest tytuł, który ktoś udostępniał, bodajże śledził na Twitterze. Którego pozdrawiam. I cały zwiastun na YouTubie, który znalazłem, obejrzało całe 38 osób.
Tak. Za chwilę może wskoczyć 39, to... Tak, dokładnie. To ma całe 38
wyświetleń. Ale nawet do końca nie wiem, kto to robi. Wiem jednak, jak zobaczyłem to, zastanawiam się, czemu dopiero teraz ktoś skapnął się, że to jest idealny pomysł na City Buildera, ponieważ, uwaga, ta gra nazywa się King of Dwarves Underground City Builder. Jest o tworzeniu Królestwa Krasnoludów w górze. Pod ziemią tworzenie świata krasnoludów. Oczywiście, to jest jakiś totalny indyk. Nie ma nawet żadnych lajków. Widać, że to nie jest jakiś ten... Dużo kasy to tutaj nie mają. Wygląda to dość brzydko.
Ale motyw jest fajny.
Motyw jest fajny. Pomysł. Ja się zastanawiam, czemu nikt nigdy jeszcze to nie wymyślił. To jest... Fanów Władców Pierścieni, Wiedźmina, gdzie fanów ogólnie krasnoludów z fantazy jest multum. Wszyscy kochają krasnoludów.
Znaczy powiem tak, to nigdy nie było na aż takiej bardzo otwartej przestrzeni, nigdy nie było aż tak bardzo rozbite w trzeci wymiar, ale to mi strasznie przypomina Dungeon Keepera. Kojarzysz Dungeon Keepera?
Kojarzę.
No i tak naprawdę to jest jedyna gra, która mi się tak może ten, która mi się kojarzy, że mogłaby być jakkolwiek podobna do tego.
Mhm.
Tylko, że faktycznie... Tylko, że co?
Podoba się?
Jako motyw? Tak.
W sensie, no faktycznie... Dla motywu.
Faktycznie jest to ten, jest to... No widać, że jest to bardzo mało podmiotowe. Ale nie, ale sam motyw, sama gra, sam pomysł na grę? Ej, kozak, czemu tego nie ma więcej?
No, co nie, grałbym totalnie. Gdyby na przykład, załóżmy, Games Workshop stworzyłoby jakiego city buildera takiego z kasą, tak jak tworzą Total War Warhammer na przykład, z takim budżetem, takiego city buildera, kupowałbym na premierę.
Nie, naprawdę, fajna sprawa, bardzo interesująca. Znaczy, okej, mam jeszcze jedną grę, w której możesz mieć podobne wrażenia. W Minecrafcie.
Tak, że to nie jest city builder.
To też strategia, też córki walki, zbierać drewno.
Ale nie atakują cię hordy goblinów i orków.
Tylko creepery wchodzą ci ze wszystkich dziur.
No to tak.
No. Ale nie, faktycznie, ten krasnoludzki city builder, polecamy się zainteresować. Jeszcze raz możesz powtórzyć. Kings of the Drawlers. Underground City Builder.
Możesz powtórzyć, tak. Powtórzyłeś, więc już nie będę powtarzał. Ale tak. I to są perełki. Przejdźmy do bardzo krótkich dzisiaj, więc raczej nie przedłużymy jakoś bardzo pomniejszych newsów, bo jest ich niewiele. I zaczynamy od Santa Moniki. Jak wychodzi z informacji, które możemy wyczytać z opisu profilu na LinkedInie byłego reżysera i producenta wykonawczego Jita Shroffa, Santa Monica tworzy niezapowiedziany tytuł z kategorii AAA poza God of War'em Ragnarok. Tytuł powstaje ponoć od ponad 2 lat. Jak, czekasz na kolejną grę na PlayStation?
Ależ oczywiście.
Ja też. Jak najbardziej. Przechodząc dalej do kącika Sony.
Tak, dalej jesteśmy w temacie PlayStation. Oj, przepraszam panie mikrofon. Uncharted Legacy of Thieves, czyli rozszerzenie do Uncharted. I przy okazji bardziej rozbudowana wersja na Nintendo. Sony oficjalnie podzieliło się informacją odnośnie Uncharted Legacy of Thieves. Wiadomo jest to, że na pewno zniknie tryb PvP, samo rozszerzenie, nie rozszerzenie, tylko ten. Jezu, jak to nazwać?
Ulepszona wersja.
Ulepszona wersja. No to właśnie nie jest taki typowy dyrektorska. No, więc ulepszona wersja Uncharted pojawi się na PlayStation 5 28 stycznia. Nie wiadomo jeszcze kiedy, ale wiadomo, że pojawi się na PC-ty. Na samym PlayStation udostępnione będą 3 tryby graficzne. 4K 30 fpsów, 60 fpsów oraz ledwo 1080p, ale aż 120 fpsów.
Wow, 180p i 120 fpsów. No nie wiem, no na PS5.
Wiesz,
nowej generacji.
Ty wiesz, że ja chyba mam 1080.
Co? Ja też, ale ja mówię o osobach, które na przykład grają na telewizorach, bo też...
Nie wiem, na pochybę idiotom, którzy kupują PlayStation.
Plus jeden, ale ja mówię z ich perspektywy, bo mi też wystarcza. Mam 2 monitory tutaj blisko siebie i jedynie jak się oddalam od komputera, to albo biorę Switcha i uwalam się na łóżku, albo pochylam fotel do tyłu, żeby leżeć i grać na padzie. I tyle. Ale no, dla konsolowców jest to mało. I oni potrzebują te wszystkie 4K i 8K.
Wiesz, ale przecież nikt nie każe grać 1080. Przecież w normalnym Full HD będzie trzymać 60 fpsów, a 4K zagwarantowane 30 w 4K to już jest osiągnięcie. Gorzej będzie, jeżeli to będzie niestabilne 30.
Na nowej generacji? No nie wiem. tutaj nie mówimy o PS4, że nagle zrobili dobrą optymalizację.
No nie, no na PS4 to nie, to nikt wcale nie wierzy.
No ale dobra, no to stara jest gra, to może uznajmy, że nie mają możliwości.
No ale dobra, to już tak, nie pastwiąc się dalej na PlayStation, to jeszcze tylko dokończę, że sama cena będzie równa 50 euro, a ci, którzy posiadają już wersję gry na PlayStation 4, będą mogli ją aktualizować za 10 euro.
Tak.
Tak.
Czyli wsteczna kompatybilność i żeby mieć nową generacyjną grę działającą wstecznie, i tak musisz dokupić, żeby ładnie działała.
Tak. Tak.
Tak. Dokładnie. Tak. To ci powiem, zamiast to wszystko.
Pozdrawiamy zarządcany!
Pozdrawiamy, machamy, familiada. Możesz nie płacić. Możesz nie kupować tych głupich gierek. Przecież jest coś takiego jak piękne free to play.
Pay to win.
Free to play. Za darmo można grać. Proszę cię. Ogłoszono, że wraz z 12 stycznia walona w niebo głosy i przez wszystkich ogrywany PUBG przechodzi na model free to play. Nie udostępniono jednak wszystkich typów tej darmowej wersji, bo trzeba na czymś zarabiać. Nietypowe tryby, jak chociażby rankingowe, wymagać będą jednorazowego wykupienia wersji Battlegrounds Plus za 13 dolców. Aktualni gracze dostaną za darmo tą wersję.
Super.
Okej, cieszę się. Co dalej?
Jak tylko powiedziałem, że bardzo ceniona gra, to poleciałem na Steama zobaczyć recenzję. I pierwsza recenzja, jaka mi się trafiła, to było jedno słowo. Kupsko. Nie myślałem, że innych śmiesznych recenzji dałoby się znaleźć. No, ale...
Myślę, że to jest dobry tytuł. Na odcinek.
Aha, okej. Okay. Super.
Ale takie świąteczne. Tak świątecznie jest.
Tak. Bardzo. No dobrze, to jak ma być świątecznie, to prezent na pewno dostali pani Sniper Elite. Ponieważ został wypowiedziany Sniper Elite 5. Pokazano i zapowiedziano grę Sniper Elite 5. Gra dostała gameplay, a studio obiecuje, że będzie to tylko lekka ewolucja, a nie jakaś zupełna rewolucja serii. Tak więc ma być to wszystko zachowane ze starymi... w sensie utrzymane w starym stylu.
Serii.
Dokładnie. Gracze mają dostać w swoje ręce największe, najbardziej interaktywne mapy, ulepszony X-Ray Killcam oraz swobodę w wykonywaniu zleceń. Gra dziać się będzie we Francji w roku 1944, a data premiery to 2022 rok. I od dnia premiery będzie dostępna w Game Passie. Albo i w Game Pass PC. W zależności od tego, jak się będzie nazywać. Jeszcze zobaczymy.
Tak. Ale nie, no wszędzie ten Game Pass. A ja się ciebie tak spytam. Grałeś w Sniper Elite kiedyś?
Nie. Niestety nie miałem przyjemności.
A nie ciekawiło cię?
Jak się tak, ciekawić mnie ciekawiło. I nawet widziałem kilka materiałów, ale nie ten. Nigdy jakoś to nie było takie... Jak słyszałem, że ta gra istnieje, to mnie interesowała, ale nigdy nie zainteresowała na tyle, żebym o niej w ogóle pamiętał. Że no, faktycznie, okay. Że jak też, jak było takie, siadam na Steamie i jest takie, co by tu sobie pograć, to jakoś nigdy nie było tej sytuacji, żebym sobie przypomniał, że w ogóle istnieje taka seria jak Sniper Elite.
Nie, bo to jest trochę taki gatunek niszowy, bym powiedział, bo ja bym to nawet nazwał takim gatunkiem trochę. Bo mimo wszystko jest kilka takich serii gier, jak na przykład Sniper Ghost Warrior, tak? Mm-hmm. Od polskiego CI Games. który coraz lepiej się sprzedaje. No i to jest taki gatunek. Ja na przykład bardzo lubiłem Sniper Elite. Nie pamiętam, którą część ja grałem w podstawówce jeszcze, ale to było, że działa się w Afryce i naprawdę lubiłem to. I to naprawdę dawało frajdę, ale właśnie ciężko nazwać te tytuły takie... Z jednej strony można powiedzieć, że tak, te tytuły można nazwać pool A.
Małe paluszki.
Tak. Ale z drugiej strony czegoś w nich brakuje, bo zawsze wydają się takie niszowe, bo mimo wszystko mało osób w nie gra. Studia bardzo się starają dodawać więcej aktywności, ale więcej ciężko dać do takiej gry. Jednak znaczy, ona zawsze jest wydaje to się taka gorsza, takie niechciane dziecko.
Wiesz co, nie powiedziałbym, że niechciane, tylko faktycznie
może
ten...
niechciane, ale niszowy.
Jest specyficzny. Faktycznie ten gatunek jest specyficzny, przez co jest niszowy.
No.
Tak samo jak, można powiedzieć, firmy Kurosawy. One zdecydowanie
dobre,
nie
tak,
są.
No niech będzie.
A widzisz, dobry callback.
Ej, ty. A jak mówimy o dobrym kombacie, to wiesz co powraca? Powraca Blizzard z pierwszym newsem w grubych newsach. Zaczynamy ten najważniejszy segment.
To już powinien być stały segment. To nie powinny być newsy, małe newsy, grube newsy. To jest po prostu nasz stały segment. Co tym razem odjebał Blizzard? Proszę Paweł, oświeć tak. Nas.
Już oświecam. Dużo nie było. Ledwie taka bardziej plotka. Tylko sprawdzę, czy zostało mi trochę picia. Tu nie. Ale tu mam. Kilka dni minęło od strajku w studiu Raven Software, a już kolejne szambo wyjebało. The Washington Post dotarło do wiadomości mailowej, jaką wysyłał kierownik administracyjny Brian Bulatao pracownikom. W mailu owym zniechęcał on do utworzenia się związku zawodowego oraz zaznaczał o ewentualnych konsekwencjach, gdyby owy się pojawił. Zaznaczył w mailu, że dialog pracowników z kierownikami firmy jest najlepszą formą do porozumienia, co jest oczywiście pewne, że to jest najlepsza forma. I oraz według dziennikarzy Washington Post wiadomość jest dowodem na łamanie prawa i delikatną formą uniemożliwiania utworzenia się związku zawodowego. No. Więc tak bez szału w tych dwóch tygodniach było o Blizzardzie, tak cichutko. Najwyraźniej zajmują się oczyszczaniem Raven software tych z pracowników, bo nadal ich wywalają.
Tak, dokładnie to jest.
Mimo stajków. Ale zatrudnią nowych, nie znających się w ogóle na pół etat. No cóż. A powiedz mi, co tam w Polsce się dzieje, bo nie tylko Blizzard miał problemy.
A to tak, tylko tutaj polskie studio, ale nie w Polsce, tylko za granicą miało pozwy. A mianowicie nasz kochany rodzinny CD Projekt Red borykał się od roku z pozwem zbiorowym, który był de facto zbiorem czterech pozwów, o zatajenie informacji o prawdziwym stanie Cyberpunka przed premierą.
Jak to były informacje? Świetnie daje radę na starej generacji.
No oczywiście, no właśnie. Nie mam pojęcia, skąd był pozew, przecież wiadomo, że Cyberpunk chodził świetnie, szczególnie na PlayStation 4 bazowym oraz Xbox One.
Slim?
Szczególnie w Slimce, oj tak. Już. Mimo, że dotychczas studio starało się wygrać sprawę, chyba w końcu dało za wygraną, ponieważ zaproponowało negocjacje, na co zgodziła się druga strona konfliktu. Oficjalnie CD Projekt Red zaznaczył jednak, że nie przyznaje się do oskarżeń, a przystąpienie do rozmów jest tylko efektem dobrej woli, aby ukrócić cały proces. Kilka dni później CD Projekt Red zgodził się na wpłatę 1,85 milionów dolarów, co raczej dużą kwotą dla takiego molocha nie będzie. Zwłaszcza, że i tak część kwoty zapłaci ich ubezpieczyciel.
No, załatwili.
Tada!
Tada! Super.
I tyle byłoby pozwy.
Tak, ale to nie wszystko, bo mają także inne problemy z Ledzi. Czy aż takie problemy? No nie wiem.
Na pewno nie, tak ale jak na Blizzard.
Na pewno nie. Ale dalej, dość nietypową sprawą jest Heavy Bombing na Wiedźminie III i Cyberpunku. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, bo dość mało osób o tym pisało, ale coś takiego się pojawia.
Okej. Szczerze ci powiem, że wcześniej o tym nie słyszałem. Dopiero co dostałem informację, że Cyberpunk wychodzi na prostą i w końcu zaczyna zdobywać normalne recenzje, w sensie takie pozytywne.
Ale ci powiem, że to dużo nie wpłynie na recenzje. Albowiem nagle obie produkcje są atakowane przez chińskich graczy. I co nie ukrywają, niektórzy w recenzjach powiązane są tylko i wyłącznie z gwintem. Czyli karcianką od CD Projektu, który wyciągnął karciankę z Wiedźmina III i zrobił samodzielną grę, która kiedyś była bardzo fajną grą i ja naprawdę jak szalony grałem przez 2 lata, ale potem tak zepsuli mechanicznie, że nie potrafię. Znaczy nie, że nie potrafię, tylko moim zdaniem naprawdę stracił sens te wszystkie zmiany. Szkoda szczępić je. Tak, ale na szczęście te wszystkie recenzje są, nie jest ich aż tyle, żeby wpłynęły negatywnie na recenzje Wiedźmina III i Cyberpunka, ale jednak są i to jest dość zabawne. Ogólnie gwint dopiero parę miesięcy temu pojawił się w ocenzurowanej wersji w Chinach. Widziałeś ocenzurowane karty na przykład gwinta w Chinach? Na przykład w jednym miejscu postać zamiast noża, czy tam miecza ma łyżkę.
Łyżkę?
Rosz na przykład, Bernardo Rosz. Piękna karta, piękna, piękna. Jaki jest powód tych oburzeń graczy na tego gwinta?
Albo no właśnie.
Gracz w Chinach o niku Ovangit 2021 został w gwincie zbanowany za podobno ustawianie meczy rankingowych, aby w tabeli spiąć się na sam szczyt. Za co są nagrody i czasem można nawet brać udział potem w turnieju takim e-sportowym, powiedzmy, tak? Umawiał się bowiem według redów ze swoimi rywalami, by oni się poddawali i dostawał szybką wygraną i wspinał się po prostu na sam szczyt. Problem jest jednak taki, że Redzi nie dali żadnych dowodów na usprawiedliwienie swojej decyzji, powiedzieli czemu, ale nie pokazali dowodów, żadnych zdjęć, screenów, nagrań tego. Odebrano więc po prostu w Chinach to bardzo negatywnie i żeby wywrzeć jak największe wrażenie na ogólnie świecie, zaczęli negatywne opinie pisać o największych produkcjach CD Projektu. I najciekawszą w sumie rzeczą z tego wszystkiego jest taka trochę historyjka, że Redów nazywa się polskim głupim osłem. W Chinach się teraz przyjęło. Raczej już wcześniej tak nazywano Redów, ale bardziej w konotacji takiej pozytywnej, bo dają tanio, świetne gry oraz ciężko pracują. Głupi polski osioł. Teraz jednak w odmiennej właśnie takiej negatywnej konotacji używa się do Redów i w recenzjach używano właśnie tego określenia jako uparty i głupi. Więc takie ciekawe językowe sprawy z Chin.
Ciekawostka. Przyrodnicza. No. Ten nasz kraj to w ogóle na zewnątrz jest bardzo dobrze postrzegany.
Tak, to jest lepiej.
Tak. Nie wiem, czy słyszałeś, że jesteśmy jednym z tych krajów, którzy nie potrafią porządnie korzystać z Pegasusa.
Tak, tak, słyszałem. No.
Ale co tam? Takie tam.
Takie tam.
Przechodzimy dalej? Do
tak,
kolejnych smutnych
dalej.
Informacji?
Do innych smutnych informacji, do innych molochów. Z chęcią zawsze o nich pogadam.
No teraz uwaga. Trzymaj się krzesła. Bo spadniesz, jak to usłyszysz. Sony opatentowało mechanikę ścieżek i łączenia dróg pomiędzy światami graczy online. Czyli dokładnie tak, jak tworzono, czyli dokładnie mechanikę gry, która została stworzona na potrzeby Death Stranding.
Już mam spadać, bo tak długo opowiadałeś.
Już, leć.
Nie wiem. Okej, okay, lecę.
No i poleciał.
No i poleciał.
W skrócie, od teraz każde studio, które będzie chciało stworzyć grę podobną, z podobną mechaniką, musi pytać o oficjalną licencję Sony. Jak się okazało, Sony ubiegało się o ten patent już na 4 miesiące przed oficjalną premierą Death Stranding.
Tak.
No. I co masz do powiedzenia na temat patentowania mechaniki gier?
Kurde, szkoda, bo...
Kurde, słabo,
bo wiesz, co sobie kiedyś wyobrażałem, jak zobaczyłem tą fajną mechanikę w Death Stranding? Jakby tą mechanikę umieścić w takim SnowRunnerze.
O, ej, to by było interesujące.
SnowRunner był dla mnie świetną grą, ale to się męczył i brakowało mi czasem kogoś obok. Oczywiście jest koop. Chyba jest.
Jest.
Mówi, nie dam. Ale właśnie pomyślałem, że gdyby jeszcze móc dopomagać sobie w trasie, na przykład zrobić wielki, otwarty ten świat, móc razem podróżować i nawet byś nie wiedział w części graczy, którzy tworzą te dodatkowe drogi, ale możesz pomagać, to serio mogłoby być coś ciekawego.
To by było całkiem ciekawe stosowanie.
Ale dupa nie zrobią, bo nie będzie ich stać pewnie na turbo drogą licencję od Sony.
To dokładnie to samo, co się działo z tym, co się działo z trybem Nemesis.
Dokładnie, z Shadow Warriorem i teraz za nagranie może stworzyć grę z systemem Nemesis. Systemem, który moim zdaniem jest jednym z najciekawszych mechanik, jakie powstały w grach ogólnie.
No ja miałem nadzieję, że to się pojawi, że takie rozwiązania pojawią się w większej ilości gier.
Pokazało się, proszę cię.
No tak, ale że taki system się spopularyzuje, a nie, że nagle
pokazał się w grze Ubi. Nawet ją ostatnio ogrywam, Assassin's Creed Odyssey. Tylko pojawiło się zanim oni ją opatentowali.
No tak, no właśnie.
I ten system jest tak gówniany, że w życiu bym nie nazwał to systemem Nemesis, bo to gównie nie działa, naprawdę, tragedia. Jest różnica totalna między tym, co zrobiło Ubi i nie wykorzystało potencjału, a to, co zrobił Warner Bros. Ze Shadow Warriorem. Tak, ale opatentował. I co ciekawe, ostatnio były plotki o Nintendo. Że Nintendo stara się o opatentowanie mechaniki strzelania z łuku podczas spadania.
Co?
To, co usłyszałeś. Najpewniej to jest mechanika, która będzie wykorzystywana w najbliższej Zeldzie Breath of the Wild 2.
Strzelanie z łuku podczas spadania jest niemalże w każdej grze, która ma łuk.
Czy nie w każdej, tak? W sensie chodzi pewnie w jakiś specyficzny sposób, albo... Bo...
Tak, tylko właśnie pytanie, co masz na myśli mówiąc strzelanie z łuku podczas spadania?
Tyle wiadomo z przycieków, tak? To nie jest konkretnie, ale... Myślę, że... Nintendo wymyśliło jakiś śmieszny sposób na to, który będzie bardzo przyjemny i ciekawy. który będzie dawał frajdę, a że Nintendo lubi trzymać rączki i swoje rzeczy bardzo przy sobie, to będzie powoli robił ze wszystkim możliwym co z każdą fajną mechaniką, którą będzie miał.
Nie, to jest tragedia. Po prostu patentowanie tragedia gier totalna, to jest choć porażka.
Z drugiej strony, ile jest klonów na grę Zeldy, tak? Nawet Genshin Impact jest taką naprawdę zeldowatą wygląda. Immortal Fenyx od Ubisoftu.
No, ale to i tak
nie mówię, że źle, że powstały te gry, ale no to są takie skiny. I moim zdaniem tak, studia powinny nawet ściągać od siebie te dobre mechaniki, wykorzystywać do gier, żeby je rozwijać. Na tym polega rozwój. Tak?
No właśnie, dlatego to jest ale kompletnie
dupa, no. Antyrozwojowy. Jest to całe opatentowanie tego wszystkiego. No szkoda szczępić ryja, ale ci powiem, że szkoda szczępić ryja z tym, jak ja sobie wyobrażam, bo ostatnio wróciłem do Assassin's Creed Odyssey.
Coś tam ostatnio opowiadałeś.
A propos Nemesis systemu. I ostatnio, dlatego że zrobiłem playlistę z najlepszymi dla mnie soundtrackami, co chwilę trafiam na soundtrack z Valhalla, bo rzuciłem prawie cały. Wszystkie utwory prawie. Bo jest przecudowny. I mam ochotę zagrać w Valhalla. Bo ona się robi coraz to większa. I to jest tragedia.
I długość dąży do nieskończoności.
Dokładnie. Bo uwaga. Mam przed sobą tutaj w notatkach kilkanaście linków do plotek na temat nowych informacji o nowej zawartości Valhalla, która ma się pojawić w ciągu najbliższego tam ćwierćrocza, jeśli można tak powiedzieć, z kwartału. Jednak jak się okazało, niepotrzebnie, bo wszystko potwierdził 13 grudnia Ubisoft na swoim pokazie odnośnie rozwoju Valhalla. Po pierwsze, już teraz, a 14 grudnia się pojawiło, Assassin's Creed Odyssey, a także Valhalla zostaną dodane dwie misje, które powiążą historycznie postacie Cassandry lub Alexiosa oraz Eivora lub Eivory, tak? W zależności, czy się działo męską, czy żeńską wersją Eivor.
Tak? Ciekawe.
Ten dodatek będzie darmowy, tak? I jeśli będziemy grać wersji Valhalla, za każdym razem pojawi się Cassandra. Jeśli gramy na Odyssey, to jeśli gramy Alexiosem, to będzie Alexios i Eivor w wersji żeńskiej bodajże. Tak jest kanonicznie. Co dodam, na pewno to dodane są wtedy też nowe lokacje, na przykład w Odyssey jest nowa wyspa. Tak? Nie wiem, jak to jest w Valhalla. Jednak co jest ważniejsze, to informacja o nowym dodatku do Assassin's Creed Valhalla, który jak zobaczyłem zwiastun, to padła mi szczęka żenady i z tego, co robił z tą serią. Bo uwaga, dodatek nazywa się Dawn of Ragnarok. Dodaje około 40 godzin zabawy, w którym to dostajemy nową lokację, która jest 1/3 tego, co dostaliśmy w podstawowej wersji gry. Mapa Anglii. 1/3 Anglii. Odwiedzimy Królestwo Krasnoludów z mitologii nordyckiej. Spotkamy gigantów, Surtla, jak i syna Odyna, Bardura, którego będziemy poszukiwać, bo wcielamy się w Odyna.
Zapraszamy do ogrywania całej serii Assassin's Creed. Jest to naprawdę wspaniała seria, która idealnie, wiernie odwzorowuje wszystkie fakty historyczne, skanuje budynki i w ogóle jest najlepszym elementem do uczenia się historii.
Potwierdzam. Paweł Kiełtyka. Mam prawie wszystkie części Assassina i prawie wszystkie ograne.
Nie pamiętam, w którym podręczniku od historii były krasnoludy.
Jeszcze nie dotarłeś najwyraźniej. Słabo się idzie ta nauka. Ale tak, wcielamy się w Odyna i uwaga, albo w męską, albo żeńską wersję. Ale to okej. Okay. Dobra, widzę, Michał się wkurzył, ale dla mnie jest to do przeżycia. Okej, okay, każdy nie gra jak chce. Ogólnie dodam tylko jeszcze premiera 9 marca 2022 roku. I sam dodatek będzie kosztował 160 zł.
Czyli 1/3 ceny podstawki.
Nie, ale ci powiem, że jeden gościek na Twitterze, kurde, nie pamiętam, kto to był, wyliczył, ile wyjdzie mu zapłacenie za wszystkie dodatki Wahali i kupienie. On ogólnie kupił Wahalę na premierę, kupił potem, wykupił Season Passa, bo chciał mieć dodatki. Bo ogólnie jest Season Pass, który powinien dawać wszystkie dodatki. Ale ten dodatek jest tak duży, że Ubi stwierdził, że a pieniążki jednak nie damy wam. I jest poza Season Passem. Więc wyliczył, ile kosztuje na premierę Valhalla, Season Pass i ten dodatek, Dawn of Ragnarok. Zgadnij, ile?
600 złotych?
660 chyba było, jeśli dobrze pamiętam.
Bingo.
Kuźwa, a naprawdę. I to jest gra, którą naprawdę ciężko przejść po 100 godzinach.
No to widać, że to się... Valhalla to się ciągnie, jakby nieskończoność. Po co,
tak
oni, po co oni robią Assassin's Creed Infinite?
Mają już Valhalla.
No chyba, że oni na Valhalla ćwiczą. To jest mechanizmy, tak, które mają sprawić, że to będzie Infinite. Po prostu.
Tak.
To się nie skończy, jak już raz...
To jest beta. Beta Infinite.
Tak, dokładnie tak.
A powiedz mi, co tam jeszcze o Ubi, bo mamy długi wątek o Ubi dzisiaj. To nie to wszystko.
Ubi, oficjalnie studio Ubisoft Toronto, ogłosiło, że tworzy remake Splinter Cella na silniku Snowdrop. Twórcy obiecują, że będą wierni pierwszej odsłonie serii z 2002 roku. Wykorzystany będzie ten sam silnik, co do tworzenia właśnie powstającego Avatara. Fani jednak poczekają, bo produkcja jest na bardzo, bardzo wczesnym etapie. A poza tym też na bardzo wczesnym etapie jest pobór na najróżniejsze stanowiska, więc to jest jeszcze wszystko w powijakach dopiero ten. Ale to fajnie jest wiedzieć, że cokolwiek powstaje.
No i mają koncept.
No i mają koncept. Jej.
Jej.
Co ciekawe, pół tygodnia przed oficjalnym ogłoszeniem Tom Henderson, znany insider, wspomniał...
Henderson.
Tak powiedziałem?
Ja słyszałem Henderson. I wydaje mi się, że kiedyś też tak powiedziałeś na odcinku.
Oj. Nieważne. Tom Henderson, znany insider, wspomniał, że jest stworzona pewna odsłona Splinter Cella, która miała dostać półotwarty świat, mający bardziej przypominać otwartość świata, jaki mieliśmy do czynienia w Halo, niż na przykład w takich Assassinach. Dlatego... No. Mamy Splinter Cella kolejnego. Zobaczymy, jakim wyjdzie to utrzymanie się pierwowzoru.
Tak, zobaczymy. Zwłaszcza, że nie wiadomo, czy te plotki nie są na przykład do kolejnej odsłony Splinter Cella, bo nie, też niby były plotki, ale może chodziło o tego jednego remake'a. Nie wiadomo, ale no z tym poczekamy pewnie 3 lata.
Pewnie tak.
A ja powiem tak. Poczekamy 3 lata. Ale z Ubisoftem nie jest dobrze. Nie jest dobrze. I nie jest dobrze. Bo mianowicie. Polubili się z NFT.
Tada!
Znaczy, Dan... Czyżbym gdyby NFT sobie tam gdzieś było w sieci. Ale gdy wchodzi i będzie wykorzystywać dzieciaków, żeby płacić, naprawdę nie. Ubisoft ogłosił Ubisoft Quartz. Platformę, w której będzie można sprawdzić swoje tokeny NFT zdobyte w ich grach. Czyli po prostu sprawdzić posiadane certyfikaty swoje, a także innych. Pierwszymi tokenami będą skórki do Ghost Recon Breakpoint. Jak samo studio mówi, cytując, odnośnie Ubisoft Quartz, będzie pierwszą w historii platformą dla grywalnych i energooszczędnych NFT w grach AAA.
Energooszczędne NFT.
Tak. Zobaczymy.
To znaczy, powiem tak, z czystej ciekawości, czy ja to na pewno dobrze rozumiem? Mi się wydaje, że chyba pierwszymi na świecie NFT, takimi naprawdę pierwszymi, wiesz co mogło być pierwszymi NFT na świecie? Skiny do CS-a.
A to będzie na...
I tak jak był wtedy boom na kupowanie sobie wirtualnych rzeczy, to zgadł, czy ja to dobrze rozumiem? NFT to są dosłownie skiny do CS-a, tylko że tym razem technologicznie wsparte o technologię blockchain, dlatego łatwiej to będzie zabezpieczyć i faktycznie będą lepsze metody szyfrowania tego, kto jest właścicielem.
Tak, bo będzie certyfikat, że to masz ty, tak? I plus będzie zapisywane każda osoba posiadająca tego NFT posiadać będzie zapisywany w certyfikacie, że oprócz, że ty teraz posiadasz, to każdy były posiadacz będzie zapisany w tym tokenie.
To okej. Okay. Dobra, to wszystko się rozjaśniło. To...
A po prostu za każdą sprzedaż pewnie Ubisoft będzie swoją też kasę zarabiał oczywiście. Zwiastun platformy nie to są najlepszego odzewu, bo jedynie 5% łapek jest w górę na YouTubie. Ubisoft był tak głośno krytykowany, że schował film. Jednak nadal zwiastun można zobaczyć, posiadając odpowiedni link. Tokeny na tej platformie wiadomo, że będą się nazywać Digitsami. I cytując, Digits to nowy sposób na doświadczenie przedmiotów kosmetycznych, łączący ze sobą zabawę z zaletami o jakości AAA oraz ekscytacją z posiadania NFT, które reprezentują unikatowe kolekcjonerskie kawałki światów gier Ubisoftu. Aha.
Pierdolenie.
Tokeny będą posiadały oprócz potwierdzenia aktu własności informacje o poprzednich właścicielach, jak już mówiłem. Platforma uruchomi swoją beta wersję, nawet już uruchomiła w Kanadzie, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Australii i Brazylii.
No i super.
Pojawiły się także pierwsze digicy z Breakpointa. Chociażby drugim pojawiającym się digicem był hełm. Skin hełmu, który był darmowy. Który można sobie przypisać do konta na platformie. Ale nie do końca. Bo żeby go uzyskać, trzeba mieć 600 godzin w Ghost Recon Breakpoint. A na rynku ma się pojawić tylko 250 sztuk. Pytanie, czy jest 250 osób, które kiedykolwiek przegrały tyle w Breakpointie.
No tak, dokładnie. To jest jedno z tych pytań.
Tak, ale Ubisoft zaznacza, że warto starać się o tę hełm, bo za jakiś czas, jako że to są jedne z pierwszych digitsów i bardzo unikatowe, bo tylko 250 sztuk, nie, za kilka lat może być dużo warty. Tak, na pewno. Dodam tylko, że nie mam tego tutaj rozpisanego, ale dochodziły także informacje ze samego studia, od pracowników. Że przykładowo, anonimowo pracownicy mówili, jak wygląda sytuacja i opinia pracowników o tym. I raczej jest negatywna, tak samo jak ludzi wszystkich dookoła.
Że tak, no... śmiałeś się z tego chrębu, że on wcale może nie być aż tyle warty i tak dalej. Ja się obawiam, że to może pójść zupełnie w drugą stronę. To faktycznie może mieć z czasem jakąś tam swoją wartość kolekcjonerską, aczkolwiek faktycznie samo to całe kolekcjonowanie, to NFT w grach, to już jest... To jest żerowanie na ludzkich słabościach.
No.
Ale to jest żerowanie na ludzkich słabościach, czyli znajdą się ludzie ze słabościami, którzy w to wpadną i będą za to płacić. I te hełmy naprawdę będą dużo warte jako kolekcjonerskie przedmioty.
Tylko dlatego uważam NFT za nie najlepszą technologię, jako że właśnie jest to hazard.
No.
Jest to hazard, jest to uzależniające na pewno dla niektórych ludzi. Może to źle się skończyć dla wielu osób, a w gry Ubisoftu gra wiele osób i dużo dzieci, które na przykład będą kasę brać od rodziców, żeby kupić hełm czy coś. No, ale jeśli chodzi jeszcze na przykład o takich danych, to jeden z anonimowych pracowników Ubisoftu powiedział, że Ubisoft Paris, jednym ze studiów, ratuje 700 plus osób.
Mhm.
I zna tylko 4 osoby, które byłyby za tym pomysłem Ubisoftu.
To są zapewne 4 osoby z HR.
Albo ciekawości. Albo zna. Tak. Więc poparcia nie mają. A gdzieś tam chyba były podawane przez niektóre osoby, że 5% pracowników popiera NFT.
To raczej wątpię, czy Ubisoft zrezygnuje z tego.
Też wątpię.
Ale za to wiesz, kto zrezygnował?
No, nie wiem. Prawie nie wiem.
Studio GSC Game World ogłosiło program Stalker Metaverse.
Coś tak słyszałem.
Nie wiem, co mi się z Facebookiem, z Pikterią zachodzi. Który będzie ściśle powiązanym systemem z technologią NFT w grach. NFT wprowadza Stalkera do Stalkera dwójki, Herz od Czarnobyl, umożliwi osobom, które wykupiły NFT, pojawić się w grze jako NPC. A to wszystko za pomocą profesjonalnego skanowania w studiu. Twórcy nawet określają wykupienie tego NFT jako stanie się pierwszym metaczłowiekiem.
Wow!
Nie wiadomo jeszcze nic o cenie, ani o ilości dostępnych tokenów. Jak się okazało, studio zamierza jednak posłuchać się opinii graczy i usunęło. Zrezygnowało z tego pomysłu, ponieważ tak samo jak w Ubisoftie odzew był nie najlepszy, nie najbardziej. Nie za wiele osób chciało stać się pierwszymi meta ludźmi pojawiającymi się jako NPC w Czarnobylu. Słuchaj, ja też bym nie chciał.
To też nie jest pytanie, mi się tam pcha, jakby.
Jakby wyobraź sobie, że w przyszłości to już ten. Już jakby jest zaklepany, już każdy człowiek po prostu musi zostać zdigitalizowany. Że jak umierasz, to po prostu cię upgrade'ują na jakiś serwer. I to jest właśnie technologia meta człowieka. I to jest technologia, która się później rozwinie z czasem i tam każdy będzie już sobie tworzył takie technologiczne awatary, ale akurat ci, którzy jako pierwsi wykupili stanie się metaczłowiekiem w Czarnobylu, to sorry, możesz mieć tylko jednego metaczłowieka przypisanego do konta, więc jakby kupiłeś się w Czarnobylu, to teraz po śmierci twój technologiczny awatar będzie siedział w Czarnobylu do końca.
A wiesz, jakiego bym sobie pierwszego kupił?
No.
Do Overcooked.
Jako NPC, jako...
Jako grywalna postać.
Jako grywalna postać, ja już jego klient.
to też można.
Nie, ale faktycznie no, tutaj przynajmniej szacun dla twórców Stalkera za to, że zrezygnowali tak. Z tego.
Zwłaszcza, że nie wiem, dla mnie to było tak polecenie takim idiotyzmem, bo równie dobrze mogliby zrobić po prostu ultra drogą kolekcjonerkę i powiedzieć, zeskanujemy was. I tyle. Będziecie w grze NPC-tami, niczym nie będziecie się różnić od innych NPC-tów. Będą... Dany NPC będzie miał waszą teksturę ryja. Zdarzały się już takie rzeczy w grach. Tak? Promocje.
Ale nie
jak Keanu Reeves ten w Cyberpunku, tak? Przykładowo. Ale oni musieli wsadzić do tego NFT, nazywać to meta-człowiekami.
Tak, po prostu nie, ta narracja jest człowiekami. Tak śmieszna i tak porąbana, że to...
No. Ale to po prostu, też podejrzewam, że to marketingowo po prostu polecieli, bo chcieli raz kasa, bo są zapaleńcy, dwa PR. Po prostu nieważne jak gadają, ważne, że gadają i wszyscy o tym pisali, bo NFT, 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 kolejny w grę. I rozchodzi się. To ja ci powiem.
No.
Inną rzecz jeszcze. Tak na koniec grubych newsów. Są wydawcy, którzy wymyślają jakieś rzeczy z NFT, żeby więcej zarobić. A inni myślą, ale po co? Wystarczy po prostu dać za 70 dolców gry na PC i nie będzie problemu. Podwyższymy ceny gier na PC i będzie dobrze.
Genialne.
Genialne, tak? Pojawiła się domna aferka wokół cen gier Square Enix. Square Enix podniósł ceny preorderów do Final Fantasy VII Remake oraz Forspoken, czyli nowej gry udostępnianej chociażby na The Game Awards zwiastun. Wersje podstawowych tych gier są w cenie 334 zł, a Deluxe 450 zł. Zaciąłeś się, nie usłyszałem.
Ała, boli.
Boli, jak się nawet słyszy, co nie?
Wiesz co, boli, ponieważ ja chciałem Final Fantasy VII Remake'a odgrać, jak tylko wyjdzie na PC-ty.
Ale spokojnie, spokojnie. Była fala krytyki, ludzie się oburzyli, gracze zaczęli wrzeszczeć więc z wrogością na Square Enix. Square Enix znalazł rozwiązanie. Zniknęła opcja preorderowania Final Fantasy Remake.
Wysunęli grę.
Bez informacji, kiedy wróci, kiedy w ogóle pojawi się na PC-ty możliwość zakupu. Forspoken zostało jak zostało.
Wow.
Tyle w temacie. Oh. Enix wychodzi, nie ma. Cyk, nie ma problemu. Wszystko jest dobrze.
Krzyczą na nas, my się już nie chcemy bawić w tej paskownicy, zabieramy zabawki.
Nie ma.
Wow. To jest dopiero rozwiązanie sytuacji.
To jak ci się podoba? No, ostatnio chyba narzekałeś, jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, albo nawet w tym, że no, grałbyś w jakąś grę, ale jest zbyt droga. Te 100, powiedziałeś 150 zł, tak niezbyt. A 350 zł, tak pasuje ci?
Po prostu masakra. A to jest. Najgorzej to jest w sumie. No na pewno my nie mamy ciekawie na tym rynku. Bo.
My
jako Polacy.
A, no.
Bo nie dość, że ceny gier rosną, to jeszcze one rosną ceny w euro i w dolarach. Więc.
A złotówka.
A złotówka po prostu.
Dobra.
Teraz ja robi taki piki robi, to jest.
Ale ja ostatnio nawet nie wiesz, jakie. Miałem zaskoczenie, miałem mindfucka po prostu. Poszedłem do spożywczaka. Dostałem misję bojową.
Będzie opowieść o inflacji.
Kup tylko jedną rzecz. Bułkę paryską. W pierwszym najbliższym spożywczaku. Gadnij, ile zapłaciłem.
Piątkę?
Nie, aż także nie. 3,95. 4 złote. Ja kiedyś dostawałem 5 od rodziców, pamiętam, za dzieciaka, jak jeszcze mieszkałem w mieszkaniu w innym, w tym samym mieście, tylko trochę dalej. Szedłem do osiedlowego sklepiku, brałem 5 do kieszeni, nie musiałem brać portfela i wychodziłem z chlebem, kajzerkami, chlebem razowym i jeszcze dokupowałem sobie coś słodkiego.
Ty, słuchaj, to ja mam temu. To ja mam nieco bliższą opowieść. Nie, jak byłem mały, to kiedyś tam za 5 mogłem sobie kupić wszystko. Nie, to jest perspektywa paru miesięcy. Ja po prostu widzę, jak z miesiąca na miesiąc tankuję do coraz mniej. I po prostu ostatnio zrezygnowałem z jeżdżenia samochodem, bo to jest po prostu już bez sensu. Absolutnie bez sensu.
Tego ja mam.
Kartę Milet Metropolitalny.
Tak.
Tak, tylko wiesz, jakbyś był mną i zasypiał tyle razy co ja, to czasami faktycznie jedyną opcją, jak już zaśpisz na basen i wiesz, że właśnie pociąg zrobił ci papa i nie dojedziesz na zajęcia na czas, to wpakowanie się w auto i wlecenie na obwodnicę to jest jedyna opcja.
No ja się na przykład na uczenie jeżdżę godzinę 20.
No, ja też.
Dojazd.
To jest tragedia. Półtorej godziny w jedną stronę, potem półtorej w drugą, 3 godziny wróciłem dupę.
Spokojnie, ja ostatnio pomyliłem pociągi i jechałem 3 godziny z powrotem.
O, na Boga, tak mi przykro.
Jeszcze kończyłem zajęcie o 20, więc wróciłem 23. Nie polecam. Dobra, ale bo odeszliśmy od tematu.
No.
Musimy pamiętać jednak, że inflacja uderza w graczy, ale uderza także w studia. I o tym trzeba pamiętać. Tylko, że nie tylko... Na pewno powinno być troszkę inaczej, jeśli patrzymy właśnie na rynek polski, tak? Bo...
Rozmawialiśmy o Square Enix.
Wiem.
Tak, Square Enix trochę mało polskie studio.
Ale nie, mi chodzi o polskim rynku, w sensie takim, że cenowo, żeby patrzeć. Że w takich sytuacjach, jak się podnosi ceny, to nie wszędzie tak samo. Bo no nie każdy może, jakby. Okej, ja na przykład jestem biednym studentem, to tak samo i nie możemy sobie pozwolić. Tak. Ja obiecałem sobie, że nie kupię żadnej gry do świąt. I zapomniałem o tym i dzisiaj kupiłem Disco Elysium. Na szczęście to jest tylko 20 zł, bo Epic rozdaje, tak? Ale jeszcze kilka lat i ja będę mógł tylko na Epiku kupować. I wtedy Epic dla mnie będzie główną platformą, a nie Steam, bo nie będę mógł sobie pozwolić. No cóż, no. I teraz na grę ceny 250 zł. Ekskluzywa na Nintendo Switchu, to nie jest dużo. A ludzie mówią, że gry na Nintendo dużo kosztują.
No, a tutaj przychodzi ci taki Square Enix i mówi, no, 400.
Tak. Albo po PlayStation, Xbox. Zostaje tylko PC Game Pass i tyle, no.
Xbox najlepszy. Ma Game Passa i nie ma NFT.
Tak. Miejmy nadzieję.
Miejmy nadzieję, że się nic nie spieprzy po drodze.
Miejmy nadzieję i takie będą życzenia świąteczne nasze.
Tak, dokładnie.
Świąteczny odcinek i tym bardzo świątecznym i pozytywnym akcentem kończymy, a także życzymy wszystkiego najlepszego, żeby się nie spieprzyło cenowo.
Żeby się nie spieprzyło tak, bardziej niż jest.
Było opłacanie dla studiów, żeby mieli sukcesy, które im się opłacają rzeczywiście. Były giereczki, były newsy,
żeby
mieli o czym opowiadać. To też się zawsze przyda. Żeby pojawiły się konsole w końcu, dostępność kart graficznych.
No.
Hop hop i ogólnie koniec COVID-u. Chyba tego życzymy.
Oj, tak na to święta. Ostatnie niestety.
Od serca.
Na to ostatnie to niestety jak realista. Aż tak szybko by się nie dopowiadało, aczkolwiek faktycznie byłyby jak to? Najszybciej.
Jak to? Halo, stop. Zamknęli przecież jedzenie w kinach.
A to już nie będzie, to już jest oficjalne.
To wszystko zmienia, to wszystko zmienia.
Racja, tak, faktycznie, no to już. Dobra, my to faktycznie nie będziemy ten.
Dobijamy do brzegu.
Nabijamy już na dzisiaj do brzegu.
I ho, 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 ahoj.
Ahoj wszystkim i wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Chociaż pewnie jeszcze przed nowym okresie się spotkamy.
Możliwe, że się uda.
No, zobaczymy. Tak czy siak. Ahoj.
Ahoj.